Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą, jak co tydzień w radiu UWM FM. Godzina z podróżami, także nie tylko uwierz muzykę, również uwierz w podróże. No troszeczkę tych podróży było ostatnio i będzie jeszcze wiele, będziemy o tym opowiadać, ale teraz będziemy mieli taką audycję łamaną, bym powiedział. A mówię będziemy mieli, bo oczywiście ze mną towarzyszka moich podróży, a więc Ewa Głowacka.
Cześć wszystkim.
No i teraz się będziemy przenosić, no ja w zasadzie będę się przenosić w czasie 3 razy, ty 2 razy, bo przeniesiemy się, drodzy Państwo, do Lizbony, gdzie teraz podczas wylotu do Brazylii mieliśmy przesiadkę, ale już wcześniej tam byliśmy, a ja jeszcze raz kiedyś byłem, drodzy Państwo, w Lizbonie, więc można powiedzieć, że już hat-tricka ustrzeliłem, co troszeczkę też może świadczyć oczywiście o tym, jak ładne to jest miejsce, bo faktycznie sporo ciekawych miejsc można tam obejrzeć, czy przy Lizbonie, czy w samej Lizbonie. Cofamy się w czasie. Byliśmy przed samymi świętami w grudniu roku 2020, a więc, drodzy Państwo, tu już jak najbardziej pandemia w pełni. No i pod koniec audycji powiemy Wam, jaka była różnica między tym, jak widzieliśmy to wtedy, a jak to wygląda teraz. No to zacznijmy może właśnie od tych kwestii pandemicznych, tak? Co, jeżeli o to chodzi, najbardziej Ci się gdzieś tam przypomina?
To, że były pustki na ulicach. To na pewno, że przez to, że była pandemia, byliśmy jedni z nielicznych turystów w całym mieście, bo mieszkańcy oczywiście, że byli, ale tak turystów to było widać mało.
Aczkolwiek były dla nich przygotowane, no jako na święta, tak, dekoracje, to wszystko było, ale chociażby w niedzielę, tak, po 13:00.
Było, to nawet nie było godzina policyjna, ale tak. Chociaż było wskazane, że trzeba raczej pozostać, znaczy, w domu, no, że będą restauracje takie, zamknięte.
Takie były informacje oficjalne, że tak powiem, że nic o 13:00 nie można być nigdzie. No więc my poszliśmy przed 13:00 do sklepu. Oczywiście do Pingo Doce, a więc do tamtejszej Biedronki. To faktycznie ten sam właściciel. Zrobiliśmy zakupy, żeby posiedzieć sobie od tej 13:00, wiedząc, że będzie problem. No ale czy faktycznie był problem?
No nie, jak wracaliśmy, to jeszcze wszyscy siedzieli właśnie w knajpach, w tych ogródkach. No ale że my byliśmy zmęczeni po podróży, bo chyba wylądowaliśmy koło, nie wiem,
tak,
drugiej, trzeciej.
Bardzo późno, no.
Jakoś w środku nocy, więc i tak musieliśmy odespać, więc dla nas to nie był problem. No ale dla mieszkańców też nikt z tego problemu nie robił.
Jeżeli chodzi o zwracanie uwagi jeszcze, myślę, że wszyscy z Was pamiętają ten okres, przypominanie o noszeniu maseczek, rzadko się zdarzało. Niektórzy ludzie bardzo narzekali na to, w sensie narzekali. Kazali zakładać w sklepach nawet, a nie wiem, większość olewała.
Powiem szczerze, że tylko raz nam chyba policja zwróciła uwagę na targu, gdzie było rzeczywiście dużo skopisko ludzi. Tak, byliśmy na pchlim targu, ale tak poza tym to można było chodzić bez maseczki w większości miejsc.
No oczywiście w komunikacji publicznej trzeba było zakładać. No właśnie, ale o tej komunikacji to za chwilę powiemy. Natomiast teraz jeszcze kilka newsów turystycznych. Wybieracie się do Czech? Teraz jeszcze bardziej warto. W kwietniu Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej uruchomiło pilotażowy program darmowego wstępu do wybranych instytucji kultury w kraju. Potrwa on do wakacji. Zwiedzać można 3 miejsca w pierwszą niedzielę miesiąca. To jest Galeria Narodowa w Pradze, Galeria Morawska w Brnie oraz Muzeum Sztuki w Ołomuńcu. Natomiast w każdą trzecią niedzielę miesiąca można zwiedzać Państwowe Muzeum Szkła i Biżuterii Sztucznej w Jabłońcu nad Nysą, oddziały Muzeum Kultury Romskiej w Letach i Chodoninie, Muzeum Jana Amosa Komeńskiego w Uherskim Brodzie, Muzeum Husyckie w Taborze, Kultury Lalkarskiej w Chrudimiu, Narodowe Muzeum na Wolnym Powietrzu, tutaj w kilku miejscach, oraz skansen w Strażnicach, oraz znajdujące się w Pradze Muzeum Sztuki Użytkowej i Muzeum Literatury. Wspominałem już na łamach newsów o tym, że grecki sektor turystyczny, ale nie tylko oni, borykają się z brakiem pracowników, sięgają do różnych nieoczywistych krajów świata. Jak się okazuje, podobne problemy prawdopodobnie będą miały Niemcy. I to nawet nie tylko jeżeli chodzi o tych nisko wykwalifikowanych pracowników. W roku 2025 liczba umów o kształcenie w zawodzie sprzedawcy usług turystycznych spadła o 6,5%, co prawda tu liczby nie są wielkie, bo to jest około 1000 osób, ale spadek jest widoczny. Niedobór młodych kadr staje się jednym z kluczowych wyzwań sektora. Dodatkowo sytuację pogarsza demografia. Według prognoz liczba absolwentów szkół wchodzących na rynek edukacji zawodowej spadnie najniżej w historii. Branża apeluje o modernizację systemu kształcenia, większą praktyczność, lepsze wyposażenie szkół oraz silniejszy nacisk na kompetencje cyfrowe. Ponieważ obowiązujący obecnie program nauczania pochodzi z 2011 roku i nie został zaktualizowany, wymaga to więc wiele zmian. No tutaj, drodzy Państwo, akurat to może dotyczyć nie tylko Niemiec. My też powinniśmy zmieniać nasze plany edukacji, dostosowywać je troszeczkę do tego bardzo szybko zmieniającego się świata. I kolejny news. Chorwacja przygotowuje szeroki pakiet reform dla sektora turystycznego. Rząd planuje m.in. zaostrzenie ochrony nieletnich. I tutaj będzie zakaz sprzedaży napojów energetycznych, skąd już to znamy, a także wprowadzenie lokalnych ograniczeń sprzedaży alkoholu w najbardziej obciążonych strefach. Istotnym elementem zmian są również wysokie kary za nielegalny wynajem apartamentów. One mają sięgać nawet 130 tysięcy euro, także w przypadku ofert publikowanych na platformach internetowych. Władze zapowiadają zwiększenie kontroli i większą odpowiedzialność po stronie pośredników. Celem jest poprawa jakości usług oraz ograniczenie negatywnych skutków masowej turystyki, takich jak hałas czy przeciążenie infrastruktury. Pojawiają się też głosy przeciwne, że nowe zasady nie rozwiążą problemu, a jedynie przesuną je do innych destynacji. Według części komentujących, młodzi turyści mogą po prostu wybierać inne kierunki podróży. I to na tyle newsów. Przypomnę, dzisiaj mówimy konkretnie o Lizbonie, czyli będą wspomnienia z naszych w zasadzie dwóch wycieczek do tego miejsca. Pierwsze w pandemii właśnie i o nim opowiadamy. Trochę już powiedzieliśmy, jak w ogóle ta Portugalia podczas pandemii wyglądała, ale to, o czym należy na pewno powiedzieć, to no, podobnie jak w omawianej przez nas niedawno Barcelonie, świetna komunikacja miejska.
Tak, oprócz metra były też funikulary.
Tak, drodzy Państwo, to trzeba Wam wiedzieć, że Lizbona jest bardzo pagórkowatą miejscowością i no, tam są tramwaje jeżdżące tylko góra-dół. Niestety ostatnio jeden miał taką dosyć dużą awarię, tak, i parę osób zginęło.
No, my jak byliśmy na szczęście pilnowali tych limitów osób, no ale niestety z czasem przestali, bo więcej, jak najwięcej chcieli zarobić na biletów, za dużo osób, no i niestety doszło do tragedii, nawet dwie chyba czy trzy osoby zginęły, ale ogólnie komunikacja jest dobra.
Tak. Może nie tyle nawet, co pilnowali tych limitów, co po prostu jak my byliśmy, to mało było turystów, więc mniej osób chciało jeździć, bo to też jest głównie dla osób starszych. Te funikulary są w miarę tanie w Lizbonie i po prostu ludność miejscowa sobie z zakupkami wjeżdża na górę.
Tak, a te góry to są naprawdę bardzo strome, więc tutaj myślę, że nie tylko starsi mają problem.
I drodzy Państwo, no Lizbona dzięki temu, że tak mamy górki, wchodzimy w różnych miejscach, możemy też w różnych miejscach coś ciekawego zobaczyć, jakby widok na same miasto i to akurat jest bardzo fajny. No i mówię, dojazd również jest dobry do wielu różnych miast, miejscowości, które są w okolicy. No i my z tego też skorzystaliśmy następnego dnia, tego pierwszego pełnego, bym mógł powiedzieć, bo udalibyśmy się na taki tour w zasadzie chyba, no takie must see można powiedzieć, czyli udajemy się do Cascais, gdzie jest łuk skalny, Boca de Inferno, czyli usta diabła, tak, usta piekieł można powiedzieć. No i później oczywiście jedzie się na Cabo da Roca, czyli najbardziej wysunięty na wschód punkt Europy oraz do miejscowości
Sintra.
Tak, Sintra. Z Sintry można wrócić do Lizbony pociągiem. No dobra, no to od początku już. Te Cascais, czy coś jeszcze byś dodała z tej miejscowości?
Boca de Inferno najlepiej podobno wygląda o wschodzie i zachodzie słońca. No niestety my, jak był wschód słońca, było idealnie zachmurzone niebo w miejscu, gdzie było słońce, więc nie było takiego efektu wow. No ale nadal myślę, że skałki nad brzegiem oceanu zawsze warto zobaczyć. Samo Cabo da Roca nie zrobiło na mnie jakiegoś dużego wrażenia. No, koniec brzegu, jest ocean i tyle, ale niedaleko jest plaża Niedźwiedzia, która jest przepiękna, zwłaszcza, że nie było innych turystów, więc mieliśmy całą plażę nad oceanem tylko dla siebie, dookoła skały. Potężne fale, no ale widok przepiękny.
Tak, widok oczywiście też z góry na tą plażę. Tam naprawdę po drodze jak szliśmy, to zobaczyliśmy może ze dwie osoby tylko, które gdzieś tam ćwiczyły jogę i to tyle, tak, na takie super turystyczne miejsce. Fakt, byliśmy w grudniu, no ale no, dla nas
w środku
to jest coś.
Pandemii.
Tak, ale dla nas to było na pewno coś i faktycznie tutaj tą plażę Ursa, tak, plażę Niedźwiedzią na pewno polecamy.
Sintra. Sintra z wspaniałą, chyba najbardziej popularną studnią, która studnią nie jest.
Studnia inicjacyjna, tak można powiedzieć, ona tak się nazywa.
No bo studią stricte nie jest, są to schody kręte w dół, które od dołu rzeczywiście wyglądają jak studnia. Była wykorzystywana w filmach, no nic dziwnego, bo wygląda bardzo baśniowo, jak cały ogród. Mhm.
I obok jest też pałac Quinta Regaleria. To jest jeden z wielu pałaców, które tam są, no bo oprócz tej Quinty jest Pałac Maurów, na nim nie byliśmy. Ja w nim byłem, na nim nieco wcześniej, ale on jest taki dosyć surowy. Tam się w zasadzie biega po murach. Natomiast ten, po który się też jedzie, który się jedzie oglądać, to jest Pałac Peña. Bardzo kolorowy, żółto-czerwony, bardzo jest ładny. My mieliśmy tylko ten jeden problem. Przyszła niesamowita mgła.
Tak, no niestety, taka pora roku, no i z pięknych widoków została nam widoczność zerowa. Nawet całego pałacu, będąc na nim, nie widzieliśmy, więc no tutaj taki minus jeżdżenia poza sezonem.
Tak, na szczęście pokazałem ci zdjęcia z innego okresu, więc mogłaś popatrzeć, jak ja widziałem. Tak, ale po to na pewno warto tam pojechać. Te ceny wejść do tych pałaców, zwłaszcza, że można chyba kupić parę naraz, nie były takie wysokie. Oczywiście, mówimy z perspektywy 5 lat, drodzy państwo, więc teraz pewnie to się zmieniło, ale no to jest takie must see i to jest taki tour, który na pewno się robi. No i cóż, wróciliśmy do Lizbony i jak najbardziej Lizbona wieczorem, wszystko gra, wszędzie wszystko jest, knajpy otwarte, tak? No nie była to niedziela, lody można jeść, wszystko super.
No i oczywiście pastel de nata też było można zjeść, czyli takie ciastka budyniowo-cynamonowe. Symbol Portugalii, można je zjeść w Polsce rzadko, ale da się to kupić, zrobić. Jest to trochę czasochłonne. Byliśmy jeszcze na Belém.
Tak, właśnie gdzie są te najsłynniejsze ciasteczka, to już kolejnego dnia mówisz, gdzie byliśmy. Tak, Torre de Belém, czyli wieża w Belém, która była w zasadzie pierwszym, co widzieli podróżnicy z okresu wielkich odkryć geograficznych, gdy wracali do Europy, tak? Bardzo często oni dobijali do Lizbony, bo to było po prostu najbliżej względem Afryki czy względem Ameryki. No i właśnie pierwszy taki budynek, który widzieli, to była wieża w Belém. Tam obok jest też właśnie pomnik wielkich odkryć geograficznych, jest też klasztor chyba Hieronimitów, taki bardzo wielki, piękny też budynek, to trzeba powiedzieć. No ale przede wszystkim, tak jak mówisz, jest też restauracja Pastel de Belém. Tam konkretnie
z 1837 roku.
No i tam w zasadzie są tylko te ciastka, trochę innych i kawka i nic więcej, tak na dobrą sprawę.
Tak, my byliśmy na szczęście chwilę po otwarciu, więc nie było kolejki, ale dosłownie po 5 minutach już restauracja była pełna, więc też myślę, że może być tam w sezonie trudno o stolik.
Tak, drodzy państwo, więc no tutaj Lizbona, jakby w którą stronę byśmy nie pojechali, to jest bardzo ciekawa. Nawet można przejechać na drugą stronę rzeki Tag, czy też rzeki Tejo. Byliśmy już w Belém. Mówiliśmy o tym, że bardzo fajna jest komunikacja miejska i tutaj właśnie jeszcze można zobaczyć tramwaje. Szukam słowa nietradycyjne.
Klasyczne. No,
może tak. Linie takie klasyczne, które właśnie woziły kiedyś, tak? No teraz oczywiście też jak najbardziej wożą, ale no przejeżdżają przez centrum miasta, tam czasami trąbią na kierowców, bo stoją po prostu na drodze, bo tak jest ciasno w centrum Lizbony.
No myślę, że to problem większości dużych miast. No ale jakie atrakcje jeszcze są w samej Lizbonie, bo tu większość powiedzieliśmy no,
to
znowu
mówię,
dookoła.
Na pewno można pojechać ty tramwajem, to zobaczymy kościołów z 5, z 10 i w zasadzie każdy jest bardzo fajny.
Tak, ale jest jeden wyjątkowy kościół, który, że tak powiem, nie ma aż tak dużo takich na świecie, czyli kościół bez dachu.
Tak, kościół bez dachu to jest, zdaje się, Carmo. A jakbyście szukali? Biorąc pod uwagę, że jakby struktura dachu została poniekąd, to on naprawdę...
Sam szkielet.
Tak, niesamowite wrażenie jakby...
No zwłaszcza,
przekazuje.
Że tam niebo jest błękitne, nie takie szare jak u nas za oknem. Także naprawdę to wygląda ładnie. Obok jest takie mini muzeum, gdzie możemy obejrzeć właśnie historię, dlaczego się spaliło.
To, co w Lizbonie jeszcze oprócz funikularów, o których mówiliśmy, też jest charakterystyczne, to są po prostu windy. Windy w środku miasta, które nas jakby przenoszą z jednego piętra życia ludzi na inne piętro. I to tam parę ich takich jest, na pewno zabytkowe, więc o właśnie, to słowo zabytkowe to było to, którego szukaliśmy. No tak. Widzicie, jakie to słowa uciekają. Także jak najbardziej warto tam się udać.
I nie samymi zabytkami Lizbona stoi, na przykład też słynie z dużego oceanarium.
Największe albo drugie największe w Europie w ogóle.
Tak, chyba na Teneryfie jest większe, ale tutaj nie jestem pewna.
Chyba największy ten zbiornik taki, bo w zasadzie oceanarium jest położone dookoła zbiornika. Idziemy, zwiedzamy oczywiście w różnych punktach, natomiast cały czas mamy po jednej stronie wielki zbiornik wodny, w którym mamy no różnego rodzaju ryby naprawdę. Także tam wydaje mi się, że warto by było się udać. Z rzeczy takich mniej typowych to w Lizbonie, drodzy państwo, jest jedyny na świecie szpital.
Dla lalek. Tak. I tutaj jest to bardzo małe muzeum, dosłownie składające chyba się z 2 czy 3 pomieszczeń.
Bardzo ciasnych.
Bardzo ciasnych, tak, więc to na pewno nie dla dużych grup. Wygląda to troszkę przerażająco, bo są szuflady, w których są tylko nogi, tylko głowy, tak, i przez szybkę widać w tych szafeczkach te odnóża różnego rodzaju. No ale jest to jednocześnie przekrój, takie mini muzeum lalek, jak te lalki, nie tylko Barbie, ale także inne zmieniały się na przestrzeni lat.
Teraz przejdziemy na chwilę do twoich rzeczy, czyli instagramowych miejsc. Pierwsze to LX Factory. Pamiętasz, co to jest?
Tak, jak to określiłeś, ulica lewaków.
Tak, w sensie, no, jakby
ale
osiedle.
Ale nie, tak. Jest to takie miejsce, taki spot dla artystów. Jest tam dużo murali, różnych takich konstrukcji artystycznych. Jakieś manekiny, jakieś tutaj różne urządzenia. Jest tam nawet bananowiec w ogóle tak w środku miasta. Znikąd, jak my byliśmy akurat kwitły chyba, tak? Mhm. I było bardzo opustoszałe akurat.
Czy my byliśmy też w miarę rano tam, bo to było gdzieś tam wracając właśnie z Belem, gdzie w Belem byliśmy bardzo wcześnie, dopiero jak się otwierała ta knajpa, więc tam być może, jak to artyści, no później się obudzili. Ale miejsce takie do zobaczenia, pewnie jakby było bardziej gwarne, to może faktycznie porwałoby to nas bardziej.
Ale były ładne miejsca, gdzie można było zrobić ładne zdjęcia, ciekawe iluzje optyczne.
Zostając w tych instagramowych miejscach, no to drodzy Państwo, symbol można powiedzieć Lizbony, a więc Różowa Ulica. Mówiliśmy Wam o Różowej Ulicy w Wilnie podczas Dnia Chłodnika, a tutaj mamy faktycznie Różową Ulicę.
Tak, jest to odcinek drogi, która kiedyś, jak się może kojarzyć, Różowa Ulica była taka, ale w kwestii obecnej jest tam po prostu dużo knajpek takich robionych troszkę pod turystów i jest po prostu kawałek jezdni pomalowany na różowo. Tak, nad nimi są parasolki, czyli takie typowe miejsce, gdzie można robić zdjęcia. No, jak ktoś umie ładnie to obrobić, to wygląda ładnie, ale tak, żeby pójść i zrobić zdjęcie, no to rzeczywiście raczej to... Mhm.
Oni chyba co jakiś czas odnawiają to, bo jak my byliśmy, to ona była taka wypłowiała, najlepiej to by było chyba przyjść po deszczu, jak od razu jest bardzo duże słońce, to może ten różowy byłby widoczny.
Ale no, co ważniejsze, w Lizbonie, o czym nie powiedzieliśmy jeszcze, co jest dziwne, o kafelkach.
A faktycznie, to jest symbol w sumie nie tylko Lizbony, czyli kafelki azulejos, czy też azulejos, to nie wiem, z którego języka.
Najczęściej malowane na niebiesko, ale nie tylko, które tworzą całe wielkie obrazy, ale też tworzą różnego rodzaju wzorki. No oprócz Lizbony chyba Porto jeszcze słynie, na dworcach zwłaszcza. Mają.
Ale w wielu miejscach takie pojedyncze gdzieś tam się w Portugalii znajdą, natomiast no Lizbona faktycznie jest upstrzona wręcz tymi kafelkami wszędzie. To ludzie mają po prostu na domach, jest gdzieś na
tak,
budynkach.
Ktoś numerek dom ma, albo ktoś po prostu kawałek, albo jest jakaś pozostałość właśnie jeszcze z tych czasów. Poniekąd słyszałam, że te kafelki wzięły się stąd, że po prostu od oceanu jest duża wilgotność i żeby to też tak jak my w łazienkach mamy kafelki, to one, oni też tak mają na zewnątrz budynków. Na ile to jest prawda, powiem szczerze, nie jestem pewna.
O czym jeszcze nie powiedzieliśmy przez większość naszej audycji, to o jedzeniu. I tutaj, drodzy Państwo, oczywiście Portugalia to na pewno owoce morza, ale jest jedna restauracja, którą Ewa pewnie za chwilę poleci, która w sumie nie jest restauracją portugalską. I są takie smaki, że po prostu szok.
Tak, jest to restauracja portugalsko-hinduska. Restauracja prowadzona, tak jak łatwo się domyślić, przez pół Hindusa, pół Portugalczyka. I tam on kuchnię portugalską łączy z dużą ilością kolendry, więc myślę, że to samo za siebie mówi, co tam pysznego możemy zjeść.
Tak, i to jest Jesus z Goa, drodzy Państwo, tak się nazywa restauracja. Myślę, że możemy zareklamować w taki sposób. A Goa to jest, drodzy Państwo, region w Indiach, który był pod portugalskim władaniem. Z kwestii związanych tutaj z jedzeniem, pewnie jeszcze do nich się odniesiemy w kolejnym wejściu, ale nie mogę wytrzymać, po prostu muszę to na koniec tutaj tego wejścia powiedzieć. Bifana. To jest to, po co się na pewno do Lizbony, do Portugalii jedzie, czyli w zasadzie kanapka.
Z mięsem i z musztardą, ale proszę uwierzyć, że to jest o wiele, wiele pyszniejsze niż brzmi.
Ja przepraszam za mój głos, bo tą część nagrywamy już oczywiście po powrocie z Brazylii, a jak już wiecie, wtedy troszeczkę się załatwiłem, jeżeli chodzi o gardło, tak? W ciepłym kraju też można, drodzy Państwo. Natomiast no teraz powiemy właśnie o tej Lizbonie po paru latach. Samo miasto generalnie przywitało nas deszczem.
Tak, było deszczowo, nie było słońca, ale mimo wszystko właśnie Lizbona jest tak piękna, że nie musi być ładna pogoda, żeby czuć się tam dobrze.
No i przede wszystkim trafiliśmy tam z minus 20 stopni do plus 15-17, bo tyle mniej więcej było w Lizbonie, tak?
Tak, i wtedy nam wydawało się, że to jest ciepło, więc to było bardzo przyjemne.
Drodzy Państwo, przeszliśmy niestety wtedy tylko po Lizbonie, tak? Nie byliśmy już w Sintrze, nie byliśmy w innych miejscach, ale te miejsca, które zwiedzaliśmy, w dalszym ciągu były ładne. W dalszym ciągu wydaje nam się, że ta Lizbona jest ładnym, zachwycającym miastem.
Tak, a po deszczu, no pomijam oczywiście te śliskie kamienie, które są na ulicy, to na przykład dzięki temu, że był deszcz, Różowa Ulica ulica była bardziej wyraźna, bardziej taka jaskrawa i na zdjęciach wyszła dużo ładniej. No tutaj chcieliśmy zrobić zdjęcie Jezusa z Lizbony, ale no niestety chmury, bardziej może mgła, czy ten deszcz właśnie sprawiło, że było widać tylko tak Jezusa do kolan, więc nie było go widać.
Mniej więcej tak. W Brazylii też Jezusa ciężko jest zobaczyć, bo jest skryty za chmurami, ale o tym już wiecie.
No i tutaj właśnie, jeżeli chodzi o to Brazylię, no to już mieliśmy też pierwsze akcenty brazylijskie w Portugalii, czyli kamienie, które przedstawiały różne państwa wzdłuż rzeki Tag.
Po ichniejszemu to jest Teżu.
Teżu, a po polsku Tag. Był właśnie kamień pomalowany w barwach brazylijskich i w noclegu znaleźliśmy monetę brazylijską, także już od początku ta Brazylia nas wołała w tej Lizbonie.
I to, co się też nie zmieniło, to są te rzeczy, można by było powiedzieć, chyba również te negatywne, bo tak jak za naszym pierwszym wyjazdem, tak jak i za moim pierwszym, bo ja już trzeci raz byłem w Lizbonie, no to zawsze znajdzie się człowiek, który zapyta, czy nie chcemy kupić marihuany. I do tego się trzeba przyzwyczaić. Podobnie było zresztą w Barcelonie, że też no po prostu to jest tak normalne. Nie wiem, może my tak wyglądamy, może ja tak wyglądam, ale za każdym razem ktoś taki się znajdzie. Także no nie mówię, żeby to polecać, tylko właśnie, żeby może bardziej uważać. Mówię, może ta zła pogoda spowodowała, że tak bardzo dużo ludzi nie było, tych dziwnych sprzedawców, bo w poprzednim moim, w naszym wyjeździe jednak więcej się kręciło ludzi, powiedzmy, z parasolkami za 5 euro, które po pierwszym wietrze się po prostu połamią, oczywiście sprzedaż wody i tak dalej, mimo że to luty.
No to jest akurat tutaj większych tych miast europejskich, zwłaszcza na południu Europy, że zawsze ci mali sprzedawcy znajdą się, no tutaj nie unikają. Znane są nawiązania do Brazylii. W Brazylii też mieliśmy do czynienia z dużą ilością sprzedawców takich lokalnych.
Tak, nie no, ale i nagabujących. Bo to,
i nagabujących, tak. Ale wracając do Lizbony, odwiedziliśmy też miejsca, w których byliśmy, takich turystycznych, ale też byliśmy w tych samych miejscach w restauracji.
W restauracji u Jezusa?
Tak, u Jezusa. Oprócz tego, no to klasycznie, jednak będąc w Lizbonie, trzeba zjeść pastę de nata i też nam to się udało.
Generalnie też jak byliśmy, to czego ja przynajmniej nie pamiętam poprzednich moich pobytów, że bardzo też naganiali właśnie w restauracjach kelnerzy. Było mało osób, mało turystów, no może dlatego, że deszcz, ale po prostu przechodziło się obok restauracji i każdy, zajdźcie, a niestety drożej.
Tak, co ciekawe, w jednej restauracji pani powiedziała, żebyśmy weszli do środka, bo będzie inna cena.
O, właśnie.
Że ceny było menu wystawione na zewnątrz, przy stolikach, gdybyśmy chcieli jeść, gdzie padało, i w środku, gdzie było taniej. Co nadal było dość drogo, nie oszukujmy się, no ale to było dość ciekawe, no że różna cena, po prostu metr różnicy, czy siedzimy w środku, czy na zewnątrz.
No taka informacja dla was, jak będziecie w Lizbonie, bo powiem szczerze, nie wszędzie coś takiego jest, aczkolwiek menu inne dla obcokrajowców, inne dla lokalnych, to jest oczywiście nagminne i to się zdarza. Nie jest to jakoś specjalnie dziwne, jak często turyści kupią, tak? Jeden konkretny turysta, jak często kupi to danie, a jak często kupią lokalni. Także tu może nie ma co się obrażać, ale no taki proceder oczywiście występuje. Co jeszcze o tej nowej Lizbonie, albo obecnej Lizbonie?
Właśnie chyba jakoś się mocno nie zmieniło. Jedyna rzecz, która się zmieniła, to myślę, że też warto powiedzieć, no to, że nie jeździły funikulary.
Funikulary, czyli te tramwaje, które wjeżdżają góra-dół tylko, no bo Lizbona jest bardzo pagórkowata.
Tak, ze względu właśnie na wydarzenia, które były bodajże we wrześniu tamtego roku, czyli po śmiertelnym wypadku, który miał miejsce właśnie na jednym z tych...
Przeciążonych funikularów.
Przeciążonych właśnie, bo tam liczba i turystów, ale pewnie mieszkańców też, bo po prostu za duża, postanowili, że to wycofają, bo to jest zbyt niebezpieczne.
Tak, i w dwóch miejscach, tam gdzie powinny być, nie widzieliśmy żadnego, natomiast w jednym miejscu działał.
Może stał, nie widziałam na pewno w ruchu żadnego.
A, w ruchu też nie widziałem, ale stał na górce.
Czy powrócą? No mamy nadzieję, że tak. Nawet nie ze względów turystycznych, myślę, że tutaj to jest bardzo ważny element infrastruktury miejskiej dla osób starszych, czy tam powiedzmy schorowanych, bo te górki jednak są dość mocne.
Także drodzy Państwo, na koniec można powiedzieć, że Lizbonę na pewno polecamy. Bilety niestety nie są tanie. Przez ostatni czas trudno było schwycić jakieś tanie tanie, takie na 150 powiedzmy złotych w jedną stronę, ale jak wam się uda, to Lizbona naprawdę jest super miastem i myślę, że warto do niego
zalęgać. Tak, zarówno na taki city break 2-3-dniowy, jak i na tygodniowy wyjazd, bo w okolicy Lizbony jest mnóstwo rzeczy do zobaczenia i do zrobienia, więc...
No tak, więc skoro jest tyle do zobaczenia, no to może nie do zobaczenia, ale do usłyszenia.
Do usłyszenia.